Sięgnijmy do Ewangelii Łukasza, 7 rozdziału, werset 1 i kilka następnych. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum, a sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym. Sytuacja jest niezwykła, którą opisuje nam ewangelista Łukasz. Bo to przecież jest to czas okupacji rzymskiej. I w takich napiętych i zaognionych stosunkach setnik zwraca się do Jezusa z prośbą. Wydawałoby się, że jest to sytuacja dyskomfortowa, bo ja mógłbym pomyśleć, Pan Jezus może nie, ale ja mógłbym tak pomyśleć. Prowokacja? Polecenie? Muszę to zrobić? Czy rzeczywiście pokorna prośba? Te słowa musiały zrobić wrażenie, zdziwienie, konsternację wśród tych, którzy byli w otoczeniu Jezusa Chrystusa. Nabożny Żyd prawdopodobnie spodziewałby się szybciej już czegoś innego, ale nie tego, by poganin, oficer obcej armii, prosił Jezusa Chrystusa o pomoc. I sam Jezus potwierdza jakby to wrażenie. Powiada: nawet w Izraelu takiej wiary nie znalazłem. Coś niezwykłego, zaskakującego czyni setnik. I myślę, że mimo zaskakującego wątku tej historii, to Jezus był ciągle otoczony takimi ludźmi, którzy potrzebowali pomocy. Ludźmi, którzy byli w potrzebie, a Jezus miał dla nich zawsze zaskakujące rozwiązanie. Interesujące jest to, że Nowy Testament o setnikach wyraża się bardzo pozytywnie. Mamy kilka informacji, kilka miejsc wspominających setników i za każdym razem jest to bardzo pozytywna wypowiedź. Setnik, który widział ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, wracał z tego miejsca ukrzyżowania i powiadał: to niemożliwe, by on był godzien tej śmierci. Pierwszym był setnik Korneliusz, nawróconym poganinem. To on zaprosił apostołów. A setnik, widząc, jak Paweł, oskarżony, mówi o tym, że jest Rzymianinem, stanął w jego obronie. A inny setnik opiekował się Pawłem w drodze do Rzymu. Okazał mu wiele życzliwości. Nowy Testament akurat o tych żołnierzach, chropowatych żołnierzach, mówi bardzo pozytywnie. I myślę, że historia rzymskiego setnika, opisana w Ewangelii Łukasza, a też opisana w Ewangelii Mateusza, jest jedną z tych cudownych historii biblijnych, malujących nam obraz człowieka w potrzebie. Ciągle myślę, że w społeczeństwie funkcjonuje coś takiego jak rekomendacja. Różnie to nam się może kojarzyć. Może być dobra i zła. Niekoniecznie ktoś zasługuje na to poparcie, ale z rekomendacji, jakie złożyli starsi żydowscy, których poprosił setnik, wynikało, że to jest dobry człowiek, zatroskany o chorego służącego, miłujący Żydów, co jest wydarzeniem. Wybudował im synagogę. A więc człowiek z zasługami, protegowany, któremu Jezus powinien pomóc. Oni to stwierdzają. To powtarza Łukasz. Panie, on jest godzien, byś nim się zainteresował, byś mu pomógł. W Ewangelii Mateusza mamy nawet jeszcze uściślenie, że ten sługa był sparaliżowany i wiemy, iż był bliski śmierci. Więc sytuacja była rzeczywiście dramatyczna. Myślę, że nie oczekiwalibyśmy takich uczuć od rzymskiego żołnierza, zaprawionego w bojach, twardego człowieka, który nie wzruszał się tak tylko tym, że jakiś sługa zachorował. Oczekiwałbym raczej od niego bardziej współczucia wobec dzieci, ojca, żony, matki. To byłoby bliższe, takie uczucie normalne, pokrewieństwa, wynikające z pokrewieństwa. Ale sługa w owych czasach to był jeden z elementów jego posiadania. Człowiek, sługa, służący, to był częścią jego majątku. Był osobą postronną też. Czy możecie sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach taką sytuację? Żołnierze rzymscy przecież nie kochali Żydów i nie pałali do nich miłością. Stąd ta okupacja. Że dziś Pakistańczycy kochają Hindusów. Że Palestyńczycy kochają Żydów. Albo odwrotnie. Możecie sobie to wyobrazić, taką sytuację? Myślę, że to jest dosyć trudne na tle zdarzeń, informacji, jakie niosą nam wiadomości dzienników, prawda? Ale po co tak daleko szukać? A co myślisz, siostro, bracie, o tych baptystach? A co myślisz o tych ewangelicznych? A może o metodystach, o luteranach? Co myślisz? No, my, zieloni, tak, no to pełen kwiat chrześcijaństwa, a tam ci reszta. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że oto ten setnik, powiada się o nim, zbudował synagogę? Wyobrażacie sobie, że Żydzi budują Palestyńczykom meczet? Czy to ma sens? Albo zielonym katolicy wybudowaliby kościół, czy pomogli? Albo może odwrotnie, my byśmy ich wsparli, gdyby taka była potrzeba? Prawda? Jak trudno wyobrazić sobie taką sytuację. Przychodzi setnik, który coś zrobił. Nie znamy powodów, dla których to zrobił, że wybudował synagogę. Ale miał w tym udział. Pomógł im. A jak myślisz o ludziach, których spotykasz tak przypadkowo? Ostatnio, jadąc samochodem, słuchaliśmy wykładów z żoną i ona pewne z tych wykładów stwierdzenie połknęła. A mianowicie ten wykładowca
odpowiada, jak patrzysz na drugiego człowieka, gdy go spotykasz? Czy patrzysz na niego jako na człowieka, który potrzebuje Chrystusa? Czy widzisz w nim człowieka, który potrzebuje Chrystusa? I w tym czasie nam jakiś tir zajeżdża drogę i albo siedzi nam z tyłu, jak to się mówi przysłowiowo, na ogonie, a ja już zaczynam psioczyć. A żona mówi, on też potrzebuje Chrystusa. Jak my widzimy takich ludzi? Myślę, że wielu z nas wcale tak nie myśli. Jak patrzysz na drugiego człowieka, wcale nie myślisz jeszcze, że on potrzebuje Chrystusa. Dopiero jak weźmiesz Biblię i mu tam przeczytasz parę rzeczy, on przyjmie, nie przyjmie, wtedy powiesz, o, to był człowiek, który potrzebował Chrystusa, z nim rozmawiałem. Ale tak jak patrzysz na kogoś, czy już to zauważasz, że ten ktoś potrzebuje Chrystusa? To bardzo ważna rzecz. Starsi żydowscy powiedzieli Jezu, setnik jest godny tego, by uzdrowić jego służącego. Kocha nasz naród. Zbudował nam synagogę. Chrześcijanie też tak myślą. Ta osoba jest dobra. Chodzi do kościoła. Śpiewa w grupie uwielbiającej. Kiwnęła dwa razy palcem. Jest hojna. Co drugie słowo, alleluja. Kto jak kto, ale ten zasługuje na to, aby Jezus zwrócił na niego uwagę. Nie myślimy tak? Myślimy. Myślimy, bo ja się w rozmowach duszpasterskich spotykam czasami z takim myśleniem. No przecież chodzi do zboru. A to jeszcze nie jest wszystko. Pamiętacie historię celnika i faryzeusza w świątyni? Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę z całego mego dorobku. Należy mi się błogosławieństwo. Bywa, że myślimy tak o sobie. Jest też inne rozwiązanie, protekcja. Poszli do Jezusa, pójść do ważnej osoby. Zarekomendować, użyć kogoś z koneksjami. W tym wypadku Jezus był kimś, do kogo można było pójść, ale setnik też użył starszych żydowskich. A pamiętacie Naamana? Na to Naaman oburzył się, odchodząc, powiedział, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. A tu taki wielki prorok się okazał takim małym. Wysłał go do Jordanu. Przywiozłem mu tyle darów, a on to zlekceważył. Co to, u nas nie ma lepszych rzek? Tam pod Damaszkiem, tu pod Jerozolimą, Jordan. Zobaczcie, jak możemy myśleć, jak myślą często chrześcijanie, jak my myślimy. Oto na jednym z portali internetowych jest już zapowiedź wizyty znanego, kontrowersyjnego ewangelisty od cudów i nie tylko. Zrobi wszystko i nawet więcej. Nawet przyjedzie do tych mało jeszcze wiedzących Polaków. Tylko za 3 dni trzeba wyłożyć $1 000 000 za jego obecność. A on się będzie modlił i będą cuda. Czy zauważacie, że wśród wierzących zaczyna się duchowa arogancja? Darmoście wzięli, darmo dawajcie. Ale wiecie, co będzie? Będzie wielu ludzi, którzy ze swoimi problemami, ze swoimi bolączkami, ze swoimi chorobami będą czekać, aż on przyjedzie i wywalą grube pieniądze i będą myśleli, że za te pieniądze on im pomoże. Wcale się nie naśmiewam z tego. To płakać się chcę. Ubolewam, że ktoś ma taką odwagę, gdy tysiące dzieci jest głodnych, gdy tysiące ludzi nie ma chleba, gdy tysiące ludzi wierzących może cierpi, ktoś ma odwagę powiedzieć, że owszem, będę, jeśli takie pieniądze zostaną wyłożone. Dzięki Bogu, że setnik trochę inaczej myślał. Bo przecież mógł przyjść i powiedzieć, Panie, mnie się należy. Ja jestem człowiekiem, który coś zrobił dla tego narodu. A Jezus mógł powiedzieć, no ale to jeszcze jest mało, wiesz, jak jeszcze to i to zrobisz, no może przyjdę. Setnik był tak poruszony, że powiada, Panie, ja nie jestem godzien nawet, żebyś przyszedł. Kiedy już był blisko jego domu, wysłał ludzi, żeby powiedzieli mu, nie wchodź, mnie wystarczy Twoje słowo. Ja wierzę, że Ty masz moc, aby Twoje wypowiedziane słowo zmieniło wszystko w mojej sytuacji. Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Nie musisz nawet przychodzić do mojego domu. Nie musisz włożyć rąk na niego. Nie musisz zrobić błota i nim posmarować tego chorego. Powiedz słowo, a będzie uzdrowiony. Siostry i bracia, czy my wierzymy, że Boże Słowo ma moc i kiedy Bóg je wypowiada, ono dokonuje zmian? Czy my potrzebujemy różnych atrap w swoim życiu? Bo jak ich nie dotkniemy, jak ich nie mamy, to się nic nie stanie. Przecież Boże Słowo działa dlatego, że jest Bożym Słowem. Czy muszę wam przypominać, i tu posłużę się, wybaczcie, ale też użyję wiersza apostoła Pawła. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Chcę tylko wam przypomnieć, myślę, że pamiętacie, czy trzeba było dotknięcia Ani, żeby była uzdrowiona? Wystarczyło słowo przekazane gdzieś tam spod Londynu, kiedy jej przekazaliśmy tylko rodzicom słowo. Powiedzcie, że ona będzie żyć, że Bóg do mnie przemówił, że ona będzie żyć. I to słowo zadziałało, nie byłem wcale potrzebny, by ją dotknąć, by stanąć nad nią, by coś zrobić nad nią. Tak wierzył setnik. Boże Słowo działa. I my, siostry i bracia, tak mamy ufać i wierzyć. Nie możesz chodzić ze swoimi problemami, czekać, aż przyjedzie nadzwyczajny, święty człowiek i coś zrobi. Nie potrzebujesz nawet pastora jakiegoś nadzwyczajnego. Potrzebujesz żywego, Bożego Słowa. I Jezus tym Słowem, które wypowiedział, ten setnik został rozbrojony. A gdy Jezus usłyszał, zdziwił się. Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A co to była za wiara? Czy to była wiara kierowana wyznaniem apostolskim lub nicejskim? Jeszcze nie były te wyznania w ogóle sformułowane. Czy to była wiara dogmatyczna? Czy on wiedział o tym, co mówi dzisiaj Nowy Testament? Że Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało wszystko stworzone, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to była jego wiara wynikająca z takiej dogmatyki apostoła Pawła zawartej w liście do Kolosan? Nie, bo jeszcze te listy nie były nawet napisane. Czy wiedział, że jest Księga Objawienia i że Jezus przyjdzie na końcu historii, aby osądzić każdego? Czy on znał historię Nowego Testamentu? Nie. Ale jego wiara opierała się na tym. Bóg powiedział, Jezus gdy powie, coś się stanie, coś się zmieni. Ani jego wiara nie była wiarą szkółki niedzielnej. Nikt go nie wychował w duchu szkółek niedzielnych, gdzie naucza się dzieci i mówi się im o Jezusie Chrystusie. To była prosta wiara nadziei. Jezus może uzdrowić mojego służącego. Powie słowo. Być może ta prosta wiara, wiara nadziei, przegrywa z naszymi wysublimowanymi spekulacjami, naszymi znakami zapytania, naszym intelektem. Prosta wiara w moc Jezusa Chrystusa. Wiara, która spotka naszą potrzebę, to, co nosisz w swoim sercu, odpowiedzi na te wszystkie znaki zapytania. Setnik był osobą postronną. On nie był częścią Kościoła, on nie miał powołania jak Izraelici. Nie był częścią religijnej kultury, nie był Żydem. On był osobą postronną. Ale to, co chcę podkreślić, on miał głęboką miłość i sympatię do ludzi, którzy coś mogli mu przybliżyć, bardziej mogli mu przybliżyć Boga. A Jezus miał sympatię dla takich ludzi jak setnik. Jak sądzicie, czy nawet gdyby nie przyszli, nie prosili Jezusa ci ludzie o setnika, poszedłby Jezus, by tego sługę uzdrowić, czy nie? Poszedłby. On nie potrzebował tej całej protekcji. On potrzebował człowieka, który zaufał mu, że słowo może tak wiele zmienić. A jeszcze jedna historia o celniku. Pamiętacie? Człowieka, który siedział przy cle, a Jezus przechodził, powiedział, pójdź za mną. To był Mateusz. Co zobaczył pięknego Jezus w tym celniku? W celniku, którego nikt nie lubił. Oni kombinowali na tym cle, oszukiwali, zdzierali, że tak powiem. A Jezus przechodzi i powiada, pójdź za mną. I ten rzucił wszystko i poszedł za Jezusem. Uwierzył temu słowu, które usłyszał od Jezusa Chrystusa, że jego życie może się zmienić. I mamy potem wspaniałą historię, Mateusz. A ludzie, którzy byli trędowazi, wszyscy się od nich odsuwali. Mówili, uwaga, z daleka trzymać się od tych ludzi. Możesz się zarazić. A Jezus podszedł, dotknął trędowatego i powiedział, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony trąd. Jego słowo tak wiele znaczy. A Samarytanka, która spotkała się z Jezusem, kobieta nieszczęśliwa, ona mówi, wielu mężów już miałam, jakoś się nie układa to moje życie i nie mam szczęścia w swoim życiu. Co zobaczył tak niezwykłego Jezus w niej, że jej powiedział, idź, przyprowadź. A ona poszła i całą wioskę prawie przyprowadziła. Powiedział mi. Jej wystarczyły te słowa. Czasami ludzie na zewnątrz Kościoła czują się niegodni miłości Boga, ale to nie jest prawdą. Kiedy człowiek przychodzi do Niego, może doświadczyć Bożej miłości. Nie potrzebujemy intelektualnych spekulacji. Nie potrzebujemy filozoficznych odpowiedzi na prawdy, które dotyczą naszego życia. Potrzebujemy słowa mocy Jezusa Chrystusa. Wszystko, czego człowiek potrzebuje, to głębokiej wiary, że słowo Jezusa Chrystusa ma moc, aby zmienić. Moc, by wzmocnić twoje i moje życie, siostro i bracie. Gdy idziemy za Panem długie lata i może życie i problemy wypłukały tę szczerą, prostą, naiwną wiarę, może już spekulujemy, może zadajemy pytania i myślimy sobie, czy warto w ogóle było, czy warto być wierzącym. To chcę powiedzieć wam, siostry i bracia, warto. Chociaż czasami sam siadam i zadaję sobie pytanie, czy warto. Czy to wszystko ma sens, czy warto się takim rzeczom poświęcać. Ale kiedy widzisz znowu coś takiego, że człowiek, który może postawić ostateczny krok, postawić kropkę nad i w swoim życiu, przychodzi do Boga, przychodzi do Jezusa Chrystusa i powiada, Panie, chcę, aby moje życie się zmieniło, przebacz moje grzechy. I on doznaje nawrócenia, odnowienia, nowego życia. To warto. To jest słowo, które Bóg kieruje do nas. Do nas ludzi, którzy długo jesteśmy wierzącymi, ale kieruje też do tych, którzy może jeszcze nie postawili kropki nad i nad swoim życiem. Może jeszcze zadajesz te intelektualne pytania, po co? Dlaczego? Uwierz Słowu Bożemu, bo prawdy Boże się nie zmieniły. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie będzie widział Królestwa Bożego, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tak działa Boże Słowo. Ale też musimy wierzyć, że to Słowo ma moc, aby uzdrowić. Przyjdź ze słowami setnika. Powiedz, Panie, Słowo, a będzie uzdrowiony sługa. W Wcale nie musimy kogoś dotykać, ani go namaszczać, ani wykonywać jakichś niezwykłych czynności. Przyjdź, stań przed Bogiem i powiedz: Panie, potrzebuję uzdrowienia. Najbardziej uduchowiony ewangelista może zawieść, rozczarować, może też pomanipulować, ale Jezus nie. Nawet gdy nie będziesz uzdrowiony, to nie krzycz, że Bóg zawiódł, bo chcę wam przypomnieć, nie ciało odziedziczy Królestwo Boże. Nawet jeśli twoje ciało nie będzie uzdrowione, to nie to ciało będzie kiedyś w Królestwie Bożym. Będzie inne, które Bóg nam da, nowe, które nie będzie już narzekać na strzykanie w kościach, na rwę kulszową i jeszcze inne podobne rzeczy. On wie, kiedy ci dać uzdrowienie. On wie, kiedy cię dotknąć, aby twoje ciało też mogło funkcjonować. Wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Tak, iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, powiada Jezus Chrystus, tylko do wdowy w Sarepcie. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza. Żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Bóg nie działa hurtowo. To nie jest hurtownia. Wszyscy hurtem uzdrowieni. Bóg ma czas dla każdego z nas. Nie krzycz, że jeszcze Bóg nie działa, że zawiódł cię, bo się modliłeś 10 razy. A może trzeba było 11. Siostry i bracia, dziś to Boże Słowo jest dla nas zachętą. Wierz Bogu. Wierz w Jego Słowo. Twórcze Jego Słowo. Ten świat do życia powołało. Bóg rzekł i stało się. Kiedy wiatr waszego życia wywiał z was tę szczerą wiarę, nadzieję, to możesz dziś przyjść i prosić: Panie, przywróć mi autentyczną wiarę. Przywróć mi, Panie, ufność, że Twoje Słowo ma moc. Kiedy boisz się postawić następny krok i pójść za Jezusem Chrystusem, bo myślisz sobie, jeszcze muszę wszystkie moje dylematy intelektualne rozwiązać. Jeszcze muszę znaleźć odpowiedź, a dlaczego to i tamto? Zostaw to, przyjdź do Jezusa i postaw kropkę nad i, a potem On poprowadzi cię i poznasz wszystkie inne rzeczy. Kiedy potrzebujesz Bożego dotknięcia, Bożego uzdrowienia, przyjdź do Boga i powiedz: Panie, potrzebuję, abyś się dotknął mojego życia. I chcę wierzyć. Powiedz słowo, a stanie się. Wypowiedz też ty, jako człowiek, słowo, a Bóg będzie działał w twoim życiu. Rzymski setnik i wielka wiara to lekcja, aby odebrać słowa łaski od Boga dziś, w tym nabożeństwie. Panie, powiedz słowa, będzie odświeżone moje życie, będzie uzdrowiona moja dusza, uzdrowione ciało. Dziś słyszycie to słowo i przyjdźcie do Jezusa Chrystusa. I chcę was zachęcić, byście przyszli do Jezusa Chrystusa, który wypowie słowo i będziecie dotknięci w każdej dziedzinie waszego życia. I nie chcę niczego robić z wami ani nad wami, ale chcę zachęcić, abyśmy powstali, a ci, którzy potrzebują modlitwy, by przyszli do przodu. Nie będę do was wychodził, nie będę na was wkładał rąk. W myśl tego, co powiedziałem, macie uwierzyć Bożemu Słowu, mocy Bożego Słowa. Podejdźcie i módlcie się i proście Pana. On wie, czego potrzebujecie, co jest w waszym sercu, co jest w waszym życiu. Będziemy was wspierać w modlitwie. Będziemy się o was modlić, abyście doświadczyli odświeżenia życia, abyście doświadczyli nowonarodzenia albo podjęcia ostatecznej decyzji, abyście doświadczyli Bożego uzdrowienia. Każdy z was potrzebuje czegoś, o czym ja mogę nie wiedzieć nawet. Mogę nie znać i nie wiedzieć, jakie macie potrzeby. Ale cokolwiek jest, co Bóg może dla was zrobić, uwierzcie, że Jego Słowo ma moc, aby zmienić, aby coś
poprawić, jeśli wasza sytuacja jest trudna. Masz może jakieś dylematy, może walczysz z sobą, walczysz ze swoimi decyzjami, a może jesteś tak przygnieciony i przetrącony przez życie, że wydaje się, że nikt mi nie pomoże, jak tylko lekarz, psychiatra. To nieprawda. Jak ci Bóg nie pomoże, to i żaden człowiek nie pomoże. To Bóg ma moc, aby twoje wnętrze, twoją psychikę uporządkować, twoje zdrowie wzmocnić, dać siły. Ale Bóg ma moc, aby dać wam zdrowie. Nie bądźcie smutni, tu nikt nie umarł, tu wszyscy żyją i radują się z tego, że Jezus Chrystus jest ich Panem. Uwielbiajcie, dziękujcie za to Bogu. Halleluja. Chwała ci, Jezu. Halleluja.